znaczy, jak się tnę, to lubię sobie jakąś ostrzejszą muzykę włączyć. Linkin Park. To właśnie puszczą sobie taką muzykę, takie ostrzejsze kawałki. Znaczy, ja nie chciałabym, żeby pani usłyszała w tej muzyce to, co ja słyszę, bo jednak wywołuje we mnie negatywne emocje. Znaczy, jest takim troszeczkę otwieraczem do mojej puszki Pandory. Te emocje są we mnie, ta muzyka otwiera tą puszkę, które są i wtedy zalewają mnie, dosłownie zalewają, ja się w nich topię. I przeważnie wtedy się chlastam. A ja mam do rozpracowania dużo, dużo spraw. No to przecież nie byłam, nie ograniczałam się do kontaktu z mamą i tatą. Przecież i siostra była, i rodzina, która była u ojca. Przecież tam nigdy nie był pusty dom. Nie jest łatwo, ale wiem, że jeżeli o nich powiem, o pewnych symptomach wykorzystywania, to może komuś to pomoże.
Niczego nie pamiętać.
Nie wiem, kiedy to się zaczęło dokładnie. Nie wiem, kiedy się zaczęło. Mam właśnie takie troszeczkę luki w pamięci. I pamiętam dokładnie, mama zrzuciła ojca ze schodów. Wyprowadziliśmy się stamtąd, jak miałam około 2 lat, więc już tam nie wróciliśmy nigdy. I pamiętam doskonale schody, pamiętam balustradę, pamiętam wodę, która stała w szczelinach, w wyżłobieniach w tych schodach. I pamiętam dokładnie, jak one wyglądały, że byłyby to nowe, strome, wąskie i że padał deszcz i ojca leżącego pod schodami. Nie miałam prawa tego pamiętać, ale pamiętam.
No, awanturnik to był. Mocno popijał. No, podkradł mi pieniądze. A ja postawiłam na swoim. Dostał łomot ode mnie i wszystkie kobiety powinny tak postępować. Jemu oddać 3 razy i więcej nie ruszy.
Powiedz o tym, jak tam na górce chciałaś mu tasakiem chyba rękę ciachnąć czy głowę?
A nie, bo wybił w drzwiach dziurę. Nie dałam się uderzyć w życiu. Bo abym raz dała się uderzyć, to mnie całe życie by biło. Ja wzięłam taki duży nóż, położyłam na stojaku od obuwia. Mówię, wsadź się go głowę albo rękę, to ci odrąbią.
Nie wiem, jak się zaczęła sytuacja, jak skończyła, tylko pamiętam na takich niskich, olejno pomalowanych drzwiach na biało, plamę krwi i taboret z odłamaną nogą. Nie pamiętam, jak się zaczęło, jak skończyło to, tylko pamiętam tą scenkę.
I ile miałeś wtedy lat?
Nie wiem, ile miałam lat, tylko pamiętam takie wyrywki. Szkoła to był jeden wielki koszmar.
I to wszystko się ciągnie, mi się wydaje, że od tego się ciągnie.
No było tak, że ja na początkach podstawówki w ogóle jak był sprawdzian, to ja sprawdzian chowałam do plecaka i nie oddawałam, bo się bałam. Bałam się wyśmiania, ośmieszenia na forum klasy. W ogóle samego zwrócenia uwagi się bałam.
Ona nigdy nie odpyskowała. Była taka, że była zamknięta w sobie w szkole. Wielokrotnie się dzieci nad nią po prostu znęcały. Nawet kurtkę w szkole pociły jej nową kurteczką, żyletką. Mówiła też, że mamy się nie iść na skargę do dyrektora, bo będą się na mnie mścić. Była taka nietolerowana przy dzieci. Kiedyś tam przyjaźniła się z kolegami z klasy, bodajże, nie?
Ale oni przychodzili do mnie, bo można było zachlać.
Ale przychodzili, aby piwo wypić, a raczej ona unika alkoholu w ogóle pod każdą postacią. Nie pije. No to zapoznaje się czasem przez internet. Żeby tak na bliżej, ja nie wiem, nie? Z festiwalu tam poznała kilku, ale tak, żeby tak na dłuższą metę, to raczej nie. To znaczy, myślałam, że ona jest taka bardzo, bardzo, po prostu zakompleksiona jest. Ale mi nigdy nie przyszło do głowy, że to jest głębsze podłoże tego po prostu kompleksu.
Niczego nie widzieć.
Ona miała niecałe 2 lata, miała około roku, jak musiała po wychowawczy urlop przerwać, pójść do pracy, bo było naprawdę, miałam za to chleba kupić. I na wiele godzin zostawiłam psów. To znaczy, ona była ileś godzin w przedszkolu. No potem odbierałam ją w przedszkole. No przyjrzałam, gdy spała. Nawet słowem nie powiedziałam.
Wiedziałam, że albo mi nie uwierzą, albo będą źli na mnie.
Ja nie kojarzyłam, co się dzieje. Ja wiedziałam tylko, że to jest nieprzyjemne, że tego nie lubię. Nie cierpiałam na przykład... Jedyne takie zachowanie, które on pozwalał sobie okazywać przy innych, to było całowanie mnie na powitanie. I wsadzał mi ten obrzydliwy język do buzi, tak bardzo głęboko, bardzo tego nie lubiłam. I to było jedyne takie zachowanie, które pokazywał przy innych. A tak to się z tym bardzo ukryło.
Ale nikt nie zauważył, że całuje swoją córkę?
Nie. Nikt nigdy nie zwrócił uwagi. Nie cierpiałam tego.
Jakoś się nie wiem, ja nie zauważyłam tych sygnałów, ale brał na kolana, no to brał na kolana, no. Tak to ojcowi biorą dzieci na kolana, nie? Nie tylko on pierwszy śpiewał piosenkę patataj, patataj, pojedziemy w daleki kraj, tak? No to nie ma pojęcia.
Chodzi o to, że sadzał mnie na swoim członku w tym czasie, nie na kolanach, tylko na członku i wykonywał ruchy kopulacyjne, z czego ja zdałam sobie sprawę dopiero jakiś czas później.
I to też pani tego nie zauważyła?
Nie. Może tak, że byłam taka zapędzana, nie mam pojęcia. Przerwy, praca. I zostawiłam ją właśnie z ojcem. Gdy przyszłam, to lalka była spalona. I takie i światło u góry, tak do sznureczków robione było, też było nadpalone i kawałek dywanu. Ale nigdy mi nie powiedziała, co było. Myślałam, że może od niej do pałka, że dotknął. Ale to musiało być coś innego. No, że lalka była nadpalona, dywan
a
i ten
światło. A powiedz o tym, jak mnie bił na oślep.
A to wtedy, jak ja poszłam do mamy, no nawrzeszczałam na niego. To miałam robić. Nawrzeszczałam na niego.
I tak bezwarunkowo zostawiała mu pani dziecko na kilka godzin, na
no
kilka dni.
No nie jedna, nie ja pierwsza, nie ostatnia. Zostawia z ojcem dziecko.
Ale to był pijak, alkoholik.
Ale mama nie miała wyjścia.
No nie miałam wyjścia.
Babcia od strony ojca mieszkała jakieś 30 km od nas, a druga babcia od strony mamy, to wiadomo, jakie miała podejście do mnie. I nie miałam nic z kim zostawić.
Bo moja mama nie bardzo ją lubiła. Wielokrotnie z domu wyganiała. Przychodziłam z pracy, zostawałam ją pod płotem, pod siatką zapłakaną. Pytam, czemu stoisz pod tym siatką? Babcia mnie wygania z domu. Kazała do ojca się wynosić.
Za to, że miałam ojca pijaka, to ona tak zawsze tłumaczyła. Ganiałam je z siekierą, zawsze byłam ta najgorsza. Tylko ja byłam od tego ojca. Całe rodzeństwo było z pierwszego małżeństwa. Jak babcia chorowała, to mama kupowała mi cukierki, to zawsze wybierałam te najsmaczniejsze, najbardziej miękkie i dla babci znosiłam. A babcia je chowała i dla moich braci oddawała. I to było takie bolesne dla mnie, że ja dla babci z sercem, a babcia dla braci to oddawała. Ale później jak babcia się rozchorowała, miała udar, to opiekowałam się babcią. Myłam ją, zmieniam pampersy, różne takie rzeczy już nie robiłam. To, że była dla mnie zła, nie sprawiło, że ja się próbowałam odegrać. Więc garnęłam się do ludzi i dałam się wykorzystywać kolejny raz. I na przykład mój były partner był też agresywny. Były między nami duże kłótnie, było też sporo przemocy, ale... Wystarczy, że spojrzał na mnie miłym wzrokiem, czy pogłaskał po głowie, czy przytulił i ja bardzo tego potrzebowałam. Ja byłam wtedy w liceum. Stwierdził, że ja na pewno chodzę do liceum, żeby go zdradzać, więc poprosił, zażądał, żebym zeznała z tego liceum na rzecz szkoły zaocznej razem z nim. I poszłam. I dlatego jestem tak bardzo z nauką do tyłu. I szliśmy ulicą, ja szłam zapłakana do tej szkoły, a on szedł i mówił dla przechodzących ludzi, po chodniku, mówił, zwracał się do nich, że to idzie kurwa. Zobaczcie, to idzie kurwa, to idzie dziwka. Ty się nadajesz tylko do tego, żeby ci ojciec pieprzył. Ja wtedy z płaczem szłam do tej szkoły i to był jego ulubiony tekst. Tego nigdy nie zapomnę.
No było tak, że zauważyłam kilka razy. Uderzył ją w twarz.
I nic pani nie reagowała?
A też mogę reagować.
Wyrzucić z domu gościa. Pijany, wyzywa.
To znaczy, gdybym go wyrzuciła z domu, to może by była na mnie zła, że wyrzuciła.
Ale ja mówiłam do ciebie, mamo, wygoń go, a ty nic nie zrobiłaś.
No może dlatego, że nie słyszałam, bo ty wiesz, że wielokrotnie nie to słyszę, bo z aparatu ja jestem głuche kino słowne. No bo ja mam 80% niedosłuchu od dziecka. Mogą mnie dosłyszeć, pytanie.
No ale wtedy chyba to było tak głośno, że trudno było nie usłyszeć.
To nie było cicho powiedziane.
Niczego nie słyszeć.
Wszystkie objawy wskazywały na to, że gwałt miał miejsce. Były to objawy fizyczne przede wszystkim.
Ona bała się załatwić przedszkolu, musiałam ją do domu prowadzić. Siadę sadzać ją na nocniczek.
Nie chciała chodzić do toalety w przedszkolu.
Po prostu, tak. Słucham?
Ile miała wtedy?
Ile miałeś wtedy? No te 4 lata. Więcej nie miałeś.
I nigdy pani nie była u lekarza? Przecież przypuszczam, że przy takich...
Znaczy, no lekarz mówi, że operować, nie koniecznie operować.
Lekarz powiedział, że jestem porozerwana, bo musiałam głośno płakać i popękało mi po prostu. I no, takie było jego wytłumaczenie. A z reszty wyrosnę. Z moczenia na przykład nocnego. No jak to na wsi. Mama mówi, że miałam takie koszmary, że wstawałam z krzykiem, wołając mamę, a mama mną potrząsała, a ja mamy nie widziałam. Byłam jak w amoku. Nie byłam zaprowadzona do żadnego psychologa.
To ja mówię pani, że jestem po prostu prostą kobietą. Ja, no nie widziałam potrzeby. Ja byłam pewna, że to zaniknie, że to się da sklep z biegiem czasu.
Zanikło na jakiś czas, a później znowu wrócił. Do dnia dzisiejszego dalej jest.
Bo ja od ojca odeszłam, bo nie był 7 lat, że żyliśmy, widziałam, że nic z tego nie będzie. Musiałam na niego łożyć, musiałam go karmić. Wszystkie opłaty, rachunki ja opłacałam. Wielokrotnie brałam na krechę w sklepie. 2 tygodnie do poborów było, brakowało.
A czy o córce pomyślała pani wtedy?
Nie.
I tylko z powodów życiowych, tak?
Z powodów życiowych po prostu zostawiłam go w takim jednym wynajętym domu.
Ojciec poszedł mieszkać do babci i ja byłam wysyłana na ferie, na wakacje tam do ojca i ojciec zawsze się kłócił z babcią, że ja mam z nim spać. Dużo właśnie się działo, przede wszystkim w nocy u niego w pokoju.
Jak byłaś u niego, tak?
Tak, jak nocowałam u niego.
Przyjrzała babci, nigdy mi tego nie mówiła, że coś było. No nie przyznawała mi się.
Ale wiedziała pani, co się działo wcześniej w domu? Nie bała się pani dziecka takiego bandyty puszczać?
No, ona też chciała jechać do babci. No tak myślałam, żeby się tą babcią naciszyła trochę. Może ona nie będzie ją odpychała. No.
Babcia i inni domownicy nie zwracali uwagi na to?
Nigdy. Tylko dopiero jak babcia postawiła ultimatum, że śpisz ze mną. To był taki okres, taki czas, że zaczęłam dojrzewać. A mi się wydaje, że on nie protestował, dlatego że może byłam już dla niego za stara, że on gustował w mniejszych dziewczynkach.
Odcięłaś się, szczęśliwie udało ci się od niego uwolnić. Czy wtedy byłaś dumna z siebie, czy uważałaś, że taki sukces jest? Powiedzieć nie.
Ja właśnie nie, bo straciłam tu jego miłość tak naprawdę. Zainteresowanie jego straciłam. brakowało mi tej jego uwagi.
A jak byś określiła tą miłość?
To jest takie raczej, znaczy to jest miłość, ale inny rodzaj miłości, jaką ma się do normalnego ojca. Potrzeba bliskości, takie właśnie, bardzo to jest taka prosta miłość. Nie zastanawiając się nad tym, co on mi robi, tylko po prostu, aby był. I to było najważniejsze, że on jest obok, że w szkole, jak powiedzą mi, ty nie masz ojca, to ja wiem, że to nie jest prawda, bo i tak się zdarzało, że dzieci się ze mnie śmiały, że nie mam ojca.
Nawet jeśli płaci się tak wysoką cenę?
Myślę, że warto. Jednak bardzo potrzebuję tej miłości, bliskości.
Niczego nie robić.
Czy kiedyś myślałaś o tym, żeby twój tata został postawiony przed sądem?
Przede wszystkim jest sprawa przedawniona. No i ta konfrontacja. Jednak twarzą w twarz z oprawcą, więc nie wiem, czy byłabym w stanie coś takiego przetrzymać. No i druga sprawa, że on teraz jest osobą bezdomną. Nie ma na jedzenie, żebrze o papierosy, o wódkę. Jest mu często zimno, a w więzieniu miałby ugotowane, miałby ciepłutko telewizor. Nie chcę, żeby to było. Cały czas mam taką nadzieję zimą, jak są mrozy, że się gdzieś przewróci w rowie i zamarznie. Jak na razie to się nie spełniło.
To znaczy, gdybym ja wcześniej wiedziała, bo ja bym po prostu wzięła nóż i bym go wykastrowała.
I dać dla szczurów.
I dać dla szczurów na pożarcie. Ojcowi są winni. Oczywiście. Bo tylko ojcowi są winni. Dziecko nic nie może zrobić.
A ten drugi pedofil?
Było tak, że przyjechał taki facet rowerem i córkę wyłabił, jak to było, nie wiem, czy ona na podwórku była, czy jak.
On powiedział, żeby mu podwórko pokazała.
O, i pokazała i zaprowadziła to dziecko tam na tył i kazał jej się rozebrać. To było tak. Ja sama w ostatnim momencie wyszłam, jak ona już zaczynała się rozbierać, majteczkę zaczęła ściągać.
I co wtedy pani...
No pogoniłam go.
A może mama trzeba było z dzieckiem porozmawiać, dlaczego takie grzeczne i natychmiast ściąga te majteczki, prawda?
No wie pani, nie wiem. Nie wiem, dlaczego nie zawiadomiłam policji. Nie wiem, nie ma policji.
Od 7 lat chorowałam na nerwicę somatyczną. Co się okazało dopiero po jakimś czasie, to jest nerwica. Miałam robione wszelkie badania, USG, gastroskopie, prześwietlenia i wszystkie wychodziły idealnie. A jednak te bóle były, więc stałam okrzyknięta rodzinną symulantką, gdzie prym wiodła siostra w tym nazewnictwie mnie. No i wyzywała mnie właśnie, że jestem symulantką, reszta podchwytywała. I tak przez 7 lat. Porozmawiając z siostrą pierwszy raz o tym, ile ja mogłam mieć lat. 21, 20, bo odmładzam się trochę. Chyba tylko wtedy tak naprawdę płakałam, mówiąc o tym. I poprosiłam o wizytę u psychiatry. Siostra zareagowała tak, jak się spodziewałam, czyli z tekstem, ale dlaczego ty nam o tym nigdy nie powiedziałaś? No ale ja byłam dzieckiem. Jak ja miałam się poskarżyć na ojca? Zawiozłam mnie właśnie do psychiatry, ja na dzień dobry po pierwszej wizycie dostałam właśnie benzodiazepinę i zobaczyłam, jak mi jest dobrze po nich, jaka głowa jest pusta i zaczęłam nadużywać od razu. Więc siostra chciała mnie zamknąć na oddziale zamkniętym, takim dosłownie cytuję, przyjadą karetką, wsadzą cię w kaftan, dadzą ci zastrzyk, będziesz w pokoju z kratami w oknach, bez klamek, daleko od domu. Więc takie nastraszenie, ale udało się jakoś załatwić, że przyjęto mnie tutaj właśnie w klinice. Rodzina była u mnie raz. Nawet na kwalifikacje, na oddział zawieźli mnie, mamy znajomi. Na sam oddział przyjechałam już sama. Nie wiem, może mieli jakieś stereotypy co do szpitala psychiatrycznego. Też tłumaczyli się tym, że to jest daleko.
Widzę, że masz zaciśnięte ręce.
O, gdybym mogła, to bym się już wyładowała, ale... No w sumie mogłabym pójść nawet do toalety, bo żyletki mam zawsze przy sobie. Mam schowane w telefonie pod klapką, więc mogę w każdej chwili się wyładować, jeżeli jest mi źle.
Może chcesz, żebyśmy przerwały tą rozmowę na chwilę?
Nie, kontynuujmy.
Te przedramienia masz bardzo pocięte.
Lubię przede wszystkim to, że płynie krew i lubię rozdrapywać z tych głębokich cięć, lubię je rozdrapywać, żeby... Spokojnie. Lubię rozdrapywać, żeby krew płynęła i żeby bolało. To nie jest masochizm w żadnym stopniu. Nie. To chodzi o to, że skupiam się na bólu fizycznym, a ten ból wewnętrzny schodzi na dalszy plan. Takie delikatne opatrywanie ran, obmywanie troskliwe, zawijanie, to wszystko, wklepywanie kremów, to jest wszystko po to, żeby się o siebie zatroszczyć. Nikt się nigdy o mnie nie troszczył, więc tak prowokuje sytuację, żeby się o siebie zatroszczyć.
To mnie przeraża. Ja mam w niej podpory teraz w ogóle. To lepiej nie mówić. Tylko na się potnie. Po mnie gorące poty oblewają.
Jakby patrzy na jej ręce, pociechany z żyletką, to...
Przecież nie patrzysz, mam zabandażowane, prawie nie widać. Trochę.
Idzie do łazienki, zamyka się, ciach i ciach żyletką.
Mamo, nie bądź mięczakiem. Bo mama zawsze płacze, jak się potna. Ostatnio się pocięcha, wczoraj czy przedwczoraj, ale tylko 12 małych cięć.
To mało.
Kiedyś robiłam po 20-30 na raz.
To mnie przerasta, proszę pani. To mnie chyba pędzi w dół grobu wcześniej.
Tak, jeszcze zwalaj na mnie odpowiedzialność i wyrzuty. Jakby mi mało było.